Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Sukcesu Pisanego Szminką. Z tej strony Dagny Kurdwanowska, a moim gościem jest dzisiaj Michał Sadowski, twórca, współtwórca brandu 24.
Witam, siema.
Siema i jego internetowa twarz, można powiedzieć.
Nie wiem, czy to komplement.
Myślę, że tak, no,
Na
chyba
internecie
lepiej.
wszyscy są ładniejsi, więc...
Lepiej, prawda, niż celebryta na przykład
O
internetowy.
tak, o
O tak.
tak.
No właśnie, porozmawiamy trochę o byciu tą twarzą, a ja powiem Państwu na początek, że tak, czym jest Brand 24? To jest narzędzie do monitorowania internetu, po to, żebyśmy wiedzieli, co inni mówią na nasz temat.
Tak, o naszej firmie, o naszym projekcie monitorujemy publiczne wzmianki, czyli automatyzujemy w pewnym sensie to, co ludzie w tej chwili trochę chałupniczo robią przez tą, googlując siebie, szukając jakichś zmianek na swój temat. My to automatyzujemy, staramy się wyciągnąć wnioski z tych danych, które gdzieś tam zbieramy i na podstawie tych wniosków coś tam proponować.
No właśnie, pokazujecie, czy na przykład wzmianki są takie bardziej emocjonalne,
Tak,
mniej
pozytywne,
pozytywne,
negatywne i tak dalej.
negatywne, tak. I możemy od razu wtedy reagować, jeżeli na przykład ktoś nas obsmaruje, albo na przykład mu podziękować, jeżeli
Dokładnie.
napisał o nas coś miłego. Michał, ja pamiętam ciebie sprzed kilku lat. Tak, to
Ojej,
była
ojej.
konferencja w Gdańsku
Mogę wszystko
również.
wytłumaczyć. Potrzebowałem pieniędzy.
I słuchałam ciebie i po prostu zobaczyłam człowieka petardę. Ty mówisz z
No,
taką
to spoko,
pasją o
to
swoim
spoko.
biznesie, tak, o brandzie 24, że po twojej prelekcji, po twoim wystąpieniu pomyślałam sobie, dobra, ja wcale tego narzędzia może jeszcze nie potrzebuję, ale ja muszę je przetestować, bo ty tak świetnie o nim opowiadasz, że
Wow, na pewno chodzi o mnie?
tak, jestem pewna i od tego czasu obserwowałam też rozwój waszego biznesu. Brand 24 wykorzystywaliśmy przy różnych projektach. Jako klient. No i wiesz, ten rozwój naprawdę jest imponujący, bo te lata mijały, ty się zmieniałeś tego internetowego influencera, wpływowacza, tak słowo sobie wymyśliłam, ale Brand 24 też rósł. I te ostatnie dane pokazują, bo weszliście na New Connect, gdzie was wycenili na 100 milionów złotych. Macie 100 tysięcy marek, które monitorujecie, trzy biura, kilkadziesiąt osób, które zatrudniacie, wielkie marki wam zaufały. Masz coś takiego, że budzisz się czasami rano i myślisz sobie, jeju, ale normalnie sukces.
Nawet nie czasami, tylko codziennie. To nawet nie budzę, tylko tak jak tutaj się przechadzam po konferencji, to tak mi się wydaje, że A, albo mi się to śni, B, albo mnie z kimś mylą ci wszyscy ludzie, albo C, jestem najlepszym przykładem kariery nikodemadyzmy w branży internetowej, jaką można sobie wskazać. I wiem, że pewnie to brzmi jak takie kokietowanie czy coś takiego, ale naprawdę mi się tak wydaje. Naprawdę trochę wydaje mi się, że tutaj działa to, że trawa jest bardziej zawsze zielona u sąsiada i dlatego ludzie dają mi więcej kredytu, zaufania niż pewnie moja bądź co bądź ciężka praca zasługuje, no ale...
No słuchaj, Nikodem Dyzma to była taka wydmuszka, zanim stały po prostu dobre możliwości promocyjne i sprzedażowe, ale zanim nie stał produkt. To jest tak, że łatwiej nam zaufać marce, jeżeli stoi za tym prawdziwy człowiek, prawdziwa twarz, tak jak ty jesteś takim ambasadorem, już nie mówiąc żartobliwie, ale po prostu jesteś ambasadorem tej marki i swojej firmy.
Tak, na pewno my do tego przekonujemy w tej chwili, czy ja w swoich jakichś skromnych prelekcjach staram się przekonać marki, żeby nadawały ludzką twarz swojej działalności. Często jest tak, że firmy małe, duże tak trochę anonimizują ten kontakt z klientem, sprawiają, że ta komunikacja jest taka bezosobowa, trudno z nią sympatyzować, bo rozmawiamy często z logotypem, a nie z konkretną osobą. Więc no my bardzo mocno stawiamy na te personalne marki, to nie jedną moją, tylko więcej, bo tych marek personalnych w Brand24 jest więcej, mamy więcej fajnych prelegentów, ludzi, którzy komunikują się z klientami, ludzi, którzy jakby są ludzie w brandzie, którzy dla niektórych klientów są większymi twarzami branda niż ja, bo są ludźmi, z którymi po prostu pracują na co dzień i staramy się, żeby ten kontakt był taki bardzo właśnie osobowy.
To pomaga w waszej ekspansji za granicą, bo w Polsce jesteś rozpoznawalną
Tak,
osobą.
znaczy za granicą w ogóle jakby nie mamy personalnej marki dużej, która by gdzieś tam ci pomagała biznesowi, tak jak to ma miejsce w Polsce. I to jest też dobre. W sensie, znaczy, próbujemy teraz sprawić, żeby tak było, żebyśmy mieli markę personalną, która by gdzieś tam będzie wspierać, ale to się jeszcze nie wydarzyło, a mimo to ta sprzedaż za granicą idzie bardzo dobrze, co jest takim plusem, bo jednym z często słyszanych zarzutów jest to, że No, tak firma fajna, ale to dlatego, że tam twarz statka, może twarz to nie jest najlepsze słowo, ale gdzieś tam Sadek jako osoba ciągnie tą sprzedaż i tak dalej. Ludzie kupują, bo lubią Sadka. Co wydaje mi się, że jest trochę przesadzone, bo nikt tam nie będzie wydawał kilkuset złotych miesięcznie tylko z sympatii do Michała, jeśli produkt mu się zupełnie nie przydaje. Więc ten produkt musi być,
No
ale.
właśnie, o tym mówiłam przy okazji Nikodemadyzmy. On był po prostu
Tak,
tą
tak.
wydmuszką, bo
Tak.
przecież jeżeli za
To
tą
może
osobą
troszkę
nie
na
stoi.
wyrost powiedziałem z tym Nikodemem Dyzmą, ale
No tak. No musi być produkt, przecież któremu klient też zaufa i z którego jest zadowolony, prawda?
okej. No po prostu często jest tak, że tutaj ludzie gdzieś zaczepiają, żeby gdzieś tam pogadać i tak dalej, czy zrobić sobie zdjęcie, co już w ogóle jest dla mnie abstrakcją. I jakby nawet nie wiem, kiedy tak się to potoczyło i z czego to wynika tak naprawdę, że gdzieś tam, bo nie wydaje mi się, żebym jakoś specjalnie, nie wiem, czymś się wybił jakoś na jakąś większą skalę, tak, żebym był na tyle rozpoznawalny. No, ale jest to niesamowicie miłe, niesamowicie motywujące, ale też jest może nie wyzwaniem, ale warto w tym wszystkim, myślę, zachować pokorę, bo tak trochę jest, że dziś mogę być jakoś rozpoznawalny na branżowych eventach i gdzieś tam ludzie prosić o zdjęcia, a jutro może nikt nie pamiętać o tym, co robię. Więc trzeba do
Jaki
tego mieć
odnosisz
taki
sukcesy,
dystans.
masz przyjaciół, a jak zaczynają się
No tak,
porażki, to
też.
tylko tych sprawdzonych.
O właśnie, no i tak miałem już taki moment, gdzie miałem wizyty w zakładach pracy, w dużych mediach, gdzieś tam ekspozycja. Tam w latach powiedzmy 2006-2007. No i wtedy mi się wydawało, że właśnie, kurde, jestem już takim gościem, że tutaj guru odrobienia internetu, że jestem w ogóle super ekstra fajny. No a później, jak przyszedł taki kryzys, który gdzieś tam mieliśmy między poprzednimi projektami a Brand24, no to jednak sporo tych relacji się wykruszyło, tych przyjaciół się nie do końca okazało, się nie do końca okazali być przyjaciółmi. Więc mam do tego jakiś tam dystans i taką pewnie pokorę do tego, żeby widzieć, że jest takie drugie dno. Jest taki, ostatnio gdzieś tam przeczytałem, że jest taki coś, co nazywa się efekt Krugera-Dunninga, czy jakoś tak to się nazywa. To jest taka krzywa, która pokazuje, jak zmienia się percepcja tego, jak uważamy się za kompetentnych versus jak jesteśmy naprawdę kompetentni. I że kiedy zdobywamy tą pierwszą wiedzę, pierwsze jakieś sukcesy, ta krzywa drastycznie idzie do góry, nam się wydaje, że jesteśmy totalnie guru, ale im bardziej wchodzimy w las, im bardziej widzimy, jakby im mamy bogatsze doświadczenie, tym bardziej widzimy to, czego jeszcze nie wiemy. I mimo, że nasze kompetencje rosną, to nasza percepcja kompetencji drastycznie spada. Może dlatego tak o sobie często mówię z takim dystansem, bo
I
widzę, ile jeszcze mam do
skromnością.
nauki. Um,
No
um.
właśnie, bo spotykamy się na dużej konferencji, jednej z najważniejszych w Europie, na InfoShare. Tu będziesz miał za chwilę swoje wystąpienie. Też było wiele inspirujących wystąpień wcześniej. Powiedzmy, przyjeżdżasz na takie konferencje, żeby wzmacniać swoją pozycję eksperta, czy też żeby się uczyć od innych i chłonąć to, co się dzieje na świecie w technologii?
Jedno i drugie. Znaczy, głównym celem jest pewnie gdzieś zarzucenie wędki. Po to, żeby budować relacje z ludźmi, którzy gdzieś próbują lub będą próbowali przejść podobną drogę co ja. Bo często to są ludzie, od których mogę się bardzo dużo nauczyć, niezależnie od tego, na którym etapie są. Często jest tak, że firmy, które gdzieś tam dopiero stawiają pierwsze kroki, mają już dość unikalne kompetencje w jakiejś dziedzinie, od której ja mogę się od nich nauczyć. Często jest tak, że jeśli im w tej chwili pomogę, to kreuje w nich taki nurt otwartości, który będzie ich zachęcał po prostu promowania, do dzielenia się wiedzą, dzielenia się informacjami. Ta karma trochę wraca, więc ja tak trochę te wydarzenia traktuję jako taki zasiewacz karmy, takiej trochę. W sensie staram się dać jak najwięcej wartości. Siedzę nad tymi prezentacjami często długie, długie godziny. Dzisiaj w tej chwili pierwsze 4 godziny siedziałem w aucie tutaj na parkingu przed konferencją w gorącym aucie, no bo tam klimy nie włączałem nawet. I powtarzałem sobie prezentację, jeszcze robiłem jakieś poprawki, żeby tam była jak największa wartość, bo im większą wartość, im więcej w to włożę energii i tego, tym więcej wyciągnę na przestrzeni najbliższych lat, gdzieś tam. I nawet, i tak jakby, ja akurat tak robię, bo jestem, bo lubię pomagać po prostu, jakkolwiek naiwnie by to nie brzmiało. Ale nawet gdybym był ostatnią wyrachowaną parówą, która robi tylko i wyłącznie to, co przyniesie wartość dla jego konkretnego biznesu, robiłbym dokładnie to samo, bo widzę, że to się opłaca. Widzę, że właśnie firmy, którym gdzieś
nawet
tam pomogłem,
z Excela
wracają
to...
gdzieś potem i gdzieś tam mi pomagają, że jakiś młody startup, któremu gdzieś tam pomogłem, wybuchł gdzieś w pozytywnym sensie za granicą, super zbudował relacje na przykład z mediami amerykańskimi, na których mi zależy i to on mi rok później robi intra do dziennikarzy, więc jest ileś tam leveli nade mną w jakimś konkretnym segmencie. Także to się po prostu opłaca.
Właśnie wierzysz w otwartość w biznesie, dzielenia się pomysłami, rozmawiania o pomysłach.
Zdecydowanie.
Dzielisz się danymi również
tak.
firmy w sposób bardzo
tak,
otwarty.
Tak, to jest ogromny problem. Przedsiębiorcy boją się tego, że wykreują konkurencję, że dadzą bezcenny know-how firmom, które gdzieś będą próbowały skopiować to, co zrobimy, to jest takie trochę dziwne, bo to jest trochę jak Roger Federer, bałby się nagrać DVD i uczące tenisa, bo ktoś nauczy się grać lepiej od niego i wygra wielkiego szlema. No to tak nie działa, diabeł często tkwi w szczegółach i dzielenie się nawet szczegółową wiedzą nie sprawia, że ktoś inny będzie w stanie dokładnie odtworzyć te działania, więc dzielenie się tą wiedzą nie jest... Jest pewnego rodzaju tabu, jeszcze większym tabu jest chyba dzielenie się porażkami, błędami. I to jest tak, że jak sobie tutaj chodziłem po stoiskach, to często firmy, które dopiero praktycznie startują, które działają na rynku mniej niż rok, jak pytam, jak tam idzie biznes i tak dalej, to opowiadają w postaci nieustającego pasma sukcesów i mam pewne podejrzenia, od kogo się tego nauczyły, więc ponoszę za to jakoś tam też winę, ale dużo bardziej chciałbym, żeby te firmy mówiły, kurde, wiesz co, mamy w tej chwili z tym problem, albo mamy tutaj problem z taką i taką konwersją, albo nie wiemy, jak rozwiązać coś, co po prostu dawałoby szansę innym na pomoc im, na rozwiązanie wspólne jakiegoś problemu, więc tego mi trochę brakuje, takiej otwartości w dzieleniu się tymi problemami.
Jakie były błędy, porażki, które najwięcej Cię kosztowały, jak zaczynałeś? Takie dotkliwe.
Pewnie dwie takie duże rzeczy to był brak czy odkładanie startu wersji zagranicznej naszego serwisu. Widzimy, że odkąd uruchomiliśmy wersję zagraniczną, rośniemy dużo szybciej w tej chwili. Ta spółka jest głównie wyceniana na tym, jak rośnie za granicą, a nie na tym, jak rośnie w Polsce, co też tam jest przyzwoity wyrost. Co był taki jeden pierwszy błąd, że to było takie bezpieczne, w sensie uruchomić produkt pod Polaków, których gdzieś tam znam, mam jakieś relacje, gdzieś tam napiszę do paru osób i przetestują. Jakby ten start globalny był takim wyjściem spoza strefy komfortu, który okazał się być bardzo dobrą decyzją, ale decyzją, którą my mocno odkładaliśmy. Przez pierwsze 3 lata działaliśmy tylko i wyłącznie jako polskie narzędzie i w pewnym sensie zmarnowaliśmy ten czas. Bylibyśmy pewnie dwa razy większą spółką albo nawet więcej niż teraz, gdyby nie to, że uruchomiliśmy się z 3-letnim opóźnieniem. I druga część to pewnie taka absolutnie nudna, to znaczy za mało uwagi przywiązywaliśmy do analityki i takich metryk biznesowych. Dużo robiliśmy w oparciu o jakąś intuicję, czyli o jakieś nasze wyobrażenie tego, czego oczekują klienci, a nie w oparciu o dane. I szczególnie dla firm, które gdzieś tam się rozkręcają, ta analityka to brzmi jak taki nudny temat, który jest bardziej czymś dla 500 najbogatszych marek na świecie, które mogą gdzieś tam zoptymalizować trochę przychody. A z perspektywy czasu widzę, że często ta analityka stanowi o być albo nie być firm, które dopiero zaczynają. Firmy, które dopiero zaczynają, tak naprawdę bez tej analityki, bez nawet takiej bardzo podstawowej analityki, która kosztuje 15 minut czasu, żeby wdrożyć takie jakieś narzędzie darmowe, które pomaga mierzyć jakieś kluczowe parametry tego, jak ludzie faktycznie korzystają z naszego produktu, no odcinają się od informacji. Nie wiedzą tak naprawdę, czy to, że po roku od startu mają dwóch klientów, a nie 40, jak zakładali, to wynika z tego, że produkt jest niedopracowany, czy że komunikacja jest niedopracowana, czy że gdzieś na etapie wprowadzania klienta do produktu mają formularz, który ma 90% odrzut i wszystko poza tym jest super, tylko jak poprawią tą jedną część strony, to nagle ta sprzedaż będzie płynęła dużo szybciej.
Tak jak było u Was z formularzem, prawda?
Dokładnie, dokładnie.
Tak, gdzie to wystarczyło coś tam poprawić
gruby,
i już...
Gruby fuck up. No i z tą otwartością też jest tak trochę, że ja dopiero od niedawna dzielę się fuck upami. Sam przyznaję, że jestem trochę winny temu, że pierwsze lata Brand 24 to było takie właśnie nieustające pasmo sukcesów, przynajmniej z perspektywy tego, co widać na Facebooku. Po prostu jeden rekord za drugim. I o ile to był, o ile jakby wszystkie te rzeczy miały naprawdę miejsca, to nie był to kompletny obraz. To znaczy często nie pokazywaliśmy tych wyzwań, które gdzieś tam mamy, które próbowaliśmy rozwiązać. Być może część tych wyzwań rozwiązalibyśmy szybciej, gdybyśmy się po prostu nimi dzielili. Miałem taki fajny przykład z Pawłem, o którym dzisiaj mówię, zresztą na prelekcji z Pawłem Tkaczykiem, gdzie spadła nam konwersja, spadła nam sprzedaż wersji zagranicznej, to tak istotnie spadła, że no, to był jakby gigantyczny powód do stresu. I byliśmy w stanie w oparciu o tą analitykę prześledzić dokładnie w oparciu, czy etap, na którym spadła ta konwersja. Widzieliśmy, że ludzie, którzy na etapie wyboru planu, tam gdzie jest cennik, gdzieś po prostu ogromna część ludzi się odbija. No ja siedziałem przez tydzień, patrzyłem w ten cennik, próbowałem zrozumieć, z czego to wynika. Co takiego my tam zrobiliśmy? Wprowadziliśmy tam garść poprawek. Która z tych poprawek faktycznie przyniosła taki efekt? I co zrobić, żeby przywrócić? Alternatywą jest przywrócenie starej wersji, ale no wtedy nie będziemy się w ogóle rozwijać. Z czego to wynika, z czego wynika ten fuck up? I przychodził do nas akurat, był w biurze Paweł Tkaczyk, który gdzieś tam prowadził warsztat u nas z komunikacji i zapytał, co tam słychać. Ja zamiast odpowiedzieć, tak jak zawsze odpowiada się w takich przypadkach, powolutku, jakoś leci, spoko, co tam u ciebie i tak dalej, no to zacząłem się zewnętrznie mówić, stary, mam taki problem, kurde, spadła nam konwersja, gdzieś tu jest fuck up i nie widzę gdzie. No i Paweł zerknął i mówi, a czemu tutaj przekreślacie te funkcje systemu? Ja mówię, no to jest taki mark, który podchwyciliśmy z zagranicznych narzędzi, że jak się przekreśla funkcje w wybranych abonamentach, to się pokazuje, co traci użytkownik wybierający ten abonament, a nie wyższy, i tym samym to sprawia, że ludzie kupują wyższe abonamenty. On mówi, no tak, ale pewnie kupują u Was wyższe abonamenty, ale kupują ich o tyle mniej, że wam się to tak naprawdę opłaca znacznie mniej. No ja mówię, no właśnie, na tym polega problem. On mówi, no to masz receptę. No i jak zaczęliśmy sobie o tym myśleć, to rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że nie znam produktów, które byłyby reklamowane przez pryzmat tego, co w nich nie ma. Że nie mamy, nie oglądamy reklam nowych pralek, że Bosch
nie ma tej funkcji,
nie ma funkcji tego, albo nowe Hyundai, nie mamy tego
nie
systemu
mamy,
i
ale...
tego i tak dalej. No i usunęliśmy czy zmieniliśmy ten element naszego tego i konwersja wróciła do poziomu nawet lepszego niż, czy wróciła do tego, a potem przekroczyła nawet poziomy, które były wcześniej, więc
no to pokazuje, że warto o swoich problemach i tych takich błędach
dokładnie
pokazać, bo ktoś może mieć nową perspektywę.
Tak, i to często są tematy praktyczne, ale też takie bardziej miękkie, nazwijmy to właśnie temat stresu, o którym dzisiaj dużo rozmawiam na prelekcji, którym się nie dzielimy w ogóle, gdzieś tam kisimy w głowie te wszystkie problemy, obawy i tak dalej, a dzieląc się tym, jakby w dużej mierze rozkładamy ten problem na więcej ludzi, którzy gdzieś tam są w stanie pomóc.
Świetnie, że o tym mówisz, bo jest taki stereotyp właśnie, wiesz, takiego podziału tego płci w biznesie, że to kobiety właśnie mają taki ogromny problem ze stresem, że mają problem z tym, żeby mówić o swoich porażkach.
Jezu.
A tutaj, wiesz, wychodzisz przedsiębiorca, po prostu same sukcesy.
Nie, ja bym chciał mieć takie podejście do stresu jak kobiety, z którymi pracuję, czy na przykład moja żona. To chciałbym tak być odporny. Czy w momentach w życiu, w których najbardziej ciężko znosiłem różnego typu jakieś problemy z kredytem hipotecznym, czy problemy z firmą, to zawsze właśnie żona mega dzielnie to znosiła i jakby była takim racjonalnym głosem w tym wszystkim. Także wydaje mi się, że to taki
wspierała cię,
stereotyp.
Bo na początku właśnie brandu było tak, że to nie wyglądało tak bardzo różowo, prawda? Nie było jeszcze kasy.
Wyglądało bardzo nieróżowo, bo tam 18 miesięcy bez kasy, dziecko w drodze, problemy z kredytem hipotecznym. Tam z 7 inwestorów, do których uderzyliśmy z projektem, 7 powiedziało, że sorry, znaczy 4 powiedziało, że sorry, nie, dziękujemy, a 3 w ogóle to nie odpisało. Także no i w tych czasach to po prostu na luzaku żona to znosiła, a ja
mówiła,
sobie...
Mówiła, Michał, dalej rób, bo to jest dobry pomysł, damy radę.
Tak, znaczy przede wszystkim szukała rozwiązań, a nie kisiła się w tym takim marazmie tego, żeby... Znaczy jak zawsze jak rozmawialiśmy, mówimy, kurde, tutaj mam jakiś taki problem, bo coś tam, nie wiem, konkurencja nowego wypuściła, się tym przejmuje i tak dalej. To zawsze jakby szukała ten, a to, czy zbadaliście to, albo dlaczego nie zrobicie tego i tak dalej. To działanie zamiast kiszenie się w tym po prostu... w tym stresie, w tym czarnowidzeniu tej przyszłości.
Okej. I wspieracie dzisiaj w firmie, bo widziałam,
tak,
że
tak,
też
tak,
z wami
tak,
pracuje.
Tak, tak, tak. W tej chwili w zasadzie kończy, czy nasza młodsza córka idzie do przedszkola, więc będzie się mocniej włączała i mamy parę pomysłów na takie projekty internetowe, no, czy projekty wewnątrz branda, które będą realizowane, które będzie pilotować.
Okej. Okay. Takie chude lata na początku, myślisz, że one jakoś wpłynęły na to, jak dzisiaj patrzysz i na pieniądze, i na rozwój firmy, i na swój sukces, i na przykład ta pokora też gdzieś z tego wynika, że wiesz, że może być ciężko.
No na pewno, bo ja pamiętam, bo ja dwukrotnie jakby trochę się przez to przewinąłem, bo ten chudy okres w 2010, jak robiliśmy Brenda, no to był taki już dojrzałe życie, gdzie z dobrej pensji nagle w brak pensji wpadłem. Natomiast ja kiedyś, jak byłem bardzo mały, w sensie jak tam miałem naście lat, to, czy tam kilka lat, powiedzmy może bardziej do kilkunastu, to byłem dość, powiedziałbym, bogaty. W sensie myślę, że mieliśmy niemało kasy jako rodzina. No a potem gdzieś tam przyszedł kryzys jakiś i to się gdzieś pokończyło. No i właśnie pamiętam takie czasy, że gdzieś tata musiał jechać do pracy, do Niemiec, gdzieś kosić trawę, żeby się spinał budżet domowy. Pamiętam nawet jakieś czasy, gdzie trzeba było gdzieś jakieś butelki sprzedawać, co brzmi totalnie abstrakcyjnie, jak się czas, albo wręcz nieszczerze, ale no takie akcje jakieś miały miejsce. Nawet pamiętam, jak moja mama po to, żeby dać nam, bo zawsze rodzice chcieli nam dać wszystko, co najlepsze, żeby dać nam trochę odsapnąć w tym oszczędzaniu i tak dalej. Pamiętam, jak pożyczała od sąsiadki kasę, żeby nam kupić mniej bratu po pudełku klocków Lego, tylko po to, żebyśmy mieli taką odskocznię i tak dalej. Więc rodzice stawali na głowie, żebyśmy my tego nie widzieli, czy my tego nie odczuwali. I to nie jest tak, że tam, nie wiem, żarcie brakowało czy coś takiego, no ale no, było ciężko. I szczęśliwie, kiedy były te bogate czasy, byłem na tyle dorosły, że dorosły to może za dużo słowa, ale byłem na tyle świadomy, że pamiętam to dobrze i pamiętam, że nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że koledzy nie mają 5 zł na basen, żeby pójść, albo na lody czy coś takiego, że im mama nie może dać, to jest jak splunąć. I pamiętam, że to nie byłem wtedy najprzyjemniejszym chyba typkiem. No i cały czas mam tą świadomość z tyłu głowy, żeby do tego w żadnym razie nie wrócić. I żeby tej pokory się trzymać, bo po prostu pamiętam, jaka cienka granica dzieli te wywiady, wizyty w zakładach pracy od momentu, w którym gdzieś tam brakuje na ratę kredytu hipotecznego.
Jaki jest dzisiaj twój stosunek do pieniędzy jako przedsiębiorcy?
Biznes? Nie, jest to absolutnie ważna rzecz i ten, kto mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, nigdy chyba nie zaznał biedy, tak uważam, ale nie jest najważniejsza. W sensie dla mnie kasa nie jest głównym motywatorem.
A co jest w takim razie?
szacunek ludzi ulicy, jak mawiają raperzy, ale dokładnie szacunek otoczenia. W sensie chciałbym, żeby po prostu ludzie gdzieś tam patrzyli na to, co robię, mówili, kurde, Sadek się zna na tym. Albo, że gdzieś tam komuś pomogłem i że gdzieś, znaczy najlepszym co słyszę jest, że ktoś gdzieś coś zrobił, bo ja go gdzieś zainspirowałem do tego. To jest absolutnie mój główny motywator, to dlatego dużo zostawiam jakiejś tam skromnej wiedzy na YouTubie, na różnych jakichś innych kanałach, staram się dzielić wszystkim tak naprawdę, co wiem, po to, żeby faktycznie na nagrabu kiedyś nie napisali, tylko mówiłem wam, że źle się czuję i był fanem kebabów, ale że faktycznie coś istotnego zrobił.
Mm-hmm. No właśnie, a jak zmieniła się twoja rola jako lidera zespołu? No bo zespół się rozrósł, teraz to jest kilkadziesiąt osób. Jak ty siebie widzisz? Ty w ogóle czujesz się liderem w tej chwili brandu?
No, znaczy tak nieskromnie powiedzieć, tak, czuję się liderem.
Znaczy, jak widzisz rolę lidera właśnie w takim, wiesz, też
pewnie jestem, pewnie jestem jakimś tam liderem. Chciałbym, aspiruję, żeby być liderem. To jest duże wyzwanie, bo ja wszystkie moje kompetencje zdobyłem w takich bardzo małych zespołach, gdzie każdy miał bardzo, czy starał się budować szerokie kompetencje i jakby najlepiej, mam wrażenie, się sprawdzałem, chociaż to może czas pokaże, ale myślę, że dobrze się sprawdzałem jako jednocześnie sprzedawca, marketer, programista, grafik i tak dalej, kiedy mieliśmy tam, nie wiem, z 5-10 osób w firmie i trzeba było po prostu wszystko gdzieś tam robić samemu. A to nagle jest firma, w której mam tam 60-70 osób, gdzie tak naprawdę przede wszystkim najpierw muszę zrozumieć, że nie jestem osobą, która coś zrobi najlepiej, tylko że są ludzie, którzy zrobią to dużo, dużo, dużo lepiej niż ja. No i jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak się komunikować, jak ich motywować i tak dalej. To jest duże wyzwanie i czas pokaże, jak sobie z nim poradziłem, bo to pewnie jest za wcześnie jeszcze, żeby to oceniać, bo dopiero tak naprawdę przeobrażamy się z takiej firmy, z której był to taki zestaw mocno ludzi o bardzo szerokich kompetencjach w firmy, gdzie jest mocniejsza specjalizacja i tak dalej, i jakiś bardziej istotny leadership, mniej trochę wypłaszczona struktura i tak dalej. Więc to czas pokaże, ale jest też pewnie gdzieś w przyszłości wizja tego, że być może z czasem kiedyś ja nie będę prezesem, ale na przykład stanę się takim, nie wiem, szefem produktu albo coś takiego, albo szefem marketingu, rzeczy, w których się pewnie najbardziej odnajduję, bardziej niż takie typowo rzeczy zarządzające. Jakby mi się w tej chwili to bardzo podoba, bo uczę się dużo, a lubię się, najbardziej w świecie lubię się uczyć nowych rzeczy, ale może się okazać tak, że są ludzie, którzy zrobią to 100 razy lepiej ode mnie, a ja lepiej, żebym się skupił na produkcie czy marketingu.
Mhm. Jest taka granica, w której w biznesie można sobie powiedzieć, dobra, już wszystko umiem? Niebezpiecznie?
Nie. Tu znowu wchodzi do gry ten efekt tego Dunninga i Krugera, bo im więcej wchodzę, tym więcej widzę po prostu, ile jeszcze jest wiedzy tam do zdobycia, ile jest rzeczy do poprawienia. I to jest taki niestety paradoks pracoholika, taka prosta droga do pracoholizmu, bo zawsze jest coś więcej do zrobienia, zawsze jest jakiś kolejny mail do odpisania czy napisania i tak dalej. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której powiem, tak, to już jest czas, że ja już jestem największym kozakiem i w tej chwili to ja będę uczył, a nie ja się będę uczył od kogoś.
Okej. Okay. Potrafisz być dzisiaj już offline?
Potrafię. Nie przychodzi to łatwo, ale staram się od czasu do czasu. Problem jest w tym, że siłą rzeczy przez ostatnie lata wykształciliśmy taki trochę wizerunek, no jakby żyjemy z monitoringu internetu, więc jak ktoś o Sadku pisze, Sadek nie odpowiada, to znaczy, że nie, że Sadek nie może odpisać, bo coś tam robi, tylko że monitoring nie działa, więc ja po prostu muszę odpisywać i to mi trochę ryje beret, jak staram się wyłączyć na chwilę, zrobić offline, a nie mogę, bo gdzieś tam ktoś wzywa w internecie, czy woła mnie, czy czy oznacza, czy coś.
Czy oznacza, właśnie. Męczy cię czasem to, że jesteś tą taką silną twarzą, tym ambasadorem tej marki, że Sadek influencer, Sadek wpływowacz.
Staramy się właśnie, dlatego staramy się tworzyć dodatkowe personalne marki, które tak jak mówiłem, dla wielu, przez pryzmat wielu osób są już głównymi markami pociągowymi dla Brand24. Ma to oczywiście swoje minusy, ale ma przede wszystkim dużo plusów. Tak jak, które już opisałem tam, o tej uczłowieczaniu marki i tak dalej. Natomiast minusy, no to krytyka często boli bardziej niż ten, bo krytyka często firmowa przelewa się na krytykę personalną. Jakby szczególnie żyjąc w monitoringu internetu, ja wszystkie te rzeczy czytam, więc wszystkie te komentarze Sadek idiota, Dyzma, wydmuszka, spółka. No przechodzę i to takie boli bardziej pewnie niż gdyby firma zasłaniała się logotypem, nie miała personalnej marki, która gdzieś obrywa przy okazji tego, jak firma obrywa.
Mhm. Okej, no ustaliliśmy, że na pewno Dyzmą nie jesteś. Słuchaj, to jeszcze na koniec zapytam cię, co dzisiaj uznajesz za swój taki ważny sukces?
Kurczę. To jest tak właśnie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc w tej chwili ja już jestem totalnie zapatrzony w kolejny cel, którym jest jak najszybciej liczyć klientów w dziesiątkach tysięcy, a nie w tysiącach. Bo prawda jest taka, że jakbym tutaj starał się dorobić ideologię i powiedzieć, że od początku tutaj wizja była jednorożca wielkiego biznesu, który będzie pracował z tysiącami marek na dziesiątkach rynków na świecie, to bym totalnie ściemniał. Prawda była taka, że naszym celem było przeżyć i mieć na tyle, żeby było w stanie, żebyśmy byli w stanie opłacać kredyt hipoteczny w miarę na czas. No i to bym powiedział, czy jakbym nazwał to sukcesem, którym w pewnym sensie jest, no to trochę nisko mierzę. No ale czy, tak jak mówiłem, dla mnie personalnie, ja najbardziej jestem dumny z w chwili, w której widzę, że gdzieś kogoś zainspirowałem do zrobienia czegoś fajnego. To jest taki moment, z którego jestem bardzo dumny. A natomiast firmowo, to poza takimi wskaźnikami, z tym, że się cieszę, że przekroczyliśmy 2000 klientów i tak dalej, to jestem bardzo dumny z tego, że coraz częściej, czy że udało się stworzyć warunki w Brand24 do tego, że coraz częściej ludzie mnie zaskakują, załoga mnie po prostu zaskakuje, czyli robi coś, co robiliśmy dużo lepiej niż ja bym kiedykolwiek zrobił, albo wymyśla rzeczy, których ja bym w życiu nie był w stanie wymyśleć, a oni to robią, wykonują i jakby ja widzę gotowe zupełnie bez jakiegokolwiek mojego udziału. I to są takie dwie rzeczy, z których jestem najbardziej dumny.
Okej, super. Słuchaj, no ja dalej będę obserwować zdecydowanie wasz rozwój. Myślę, że jeszcze wiele fantastycznych rzeczy przed wami, za co trzymam kciuki.
Bardzo dziękuję.
Bardzo ci dziękuję za obecność w naszym podcaście i idę słuchać twojej prelekcji na YouTube.
Nerwy.
Nerwy.
O Jezu.
Dzięki, Michał Sadowski, Brand24.
Dzięki bardzo.